Wielce czcigodna i dostojna wspólnoto. Chciałbym tak od serca powiedzieć, że bardzo wam dziękuję, a tych, którzy wraz ze mną powinni także powiedzieć to słowo dziękuję, jest zapewne bardzo, bardzo wielu, nawet nie będących członkami tej parafii, a to dziękuję odnosi się do tego, że przygotowaliście tutaj w tej świątyni takie niezwykłe miejsce, gdzie możemy przyjść i w spokoju wpatrywać się w oblicze naszego Zbawiciela, nic nie mówiąc. Po prostu mamy możliwość przyjścia, patrzenia, odpoczynku, cieszenia się z obecności tego, którego Ojciec posłał na nasze drogi, aby nas z różnych dróg naszego błądzenia życiowego zgarnąć i przygarnąć do domu Ojca, na ścieżki Boże. Myślę, że z czasem każdy i każda tutaj z obecnych doświadczycie tego, jakie to jest niezwykłe miejsce, że wcale nie będzie potrzeba jakiegoś uprzedniego szukania takiej czy innej modlitwy. Po prostu jedyny trud to przyjść tutaj i być. To nie jest wcale żadna trudność zrozumieć, co się dzieje właśnie, kiedy przychodzimy do kogoś, kto nas miłuje i my Jego miłujemy. Bo taką rzeczywistość my przeżywamy na co dzień. Zobaczcie, że nawet małe dziecko, które nie jest w stanie rozumieć jakichś wielkich procesów, które zachodzą w relacjach między ludźmi, to ma takie pragnienie, żeby przybiec czy to do mamy, czy do taty, czy do babci, dziadka, żeby nie pominąć nikogo. Przytulić się i być, po prostu. I gdyby móc zapytać można tylko, bardziej oczekujemy takiej mądrej odpowiedzi, to dziecko, gdyby umiało to wszystko zebrać, te swoje przeżycia, to by powiedziało, że jest jakby w centrum jakiejś niezwykłej radości, pokoju wewnętrznego, czegoś niewyobrażalnie pozytywnego, pięknego, ubogacającego właśnie przez to, że może być w obecności osoby, która go miłuje. A przecież Bóg jest pełnią miłości, pełnią miłosierdzia. Wspomniałem, że takich osób, które są wam wdzięczne, jest ogromnie wiele i wcale nie muszą być tutaj z waszej wspólnoty. Dlaczego wielu ludzi jest i będzie wam wdzięcznymi? Dlatego, że dobro, które się rodzi tutaj przez adorację, przez bycie przy Panu Jezusie nie ma ograniczenia ani w czasie, ani w przestrzeni. Można by powiedzieć, to jest takie przez was nasączanie rzeczywistości całego świata. I nie ma żadnej przeszkody, która by uniemożliwiła takie działanie. Tak, powiedziałbym, krok po kroku, myśl po myśli, zaczynamy się, chcemy zrozumieć, jak wielkiej łaski dostępujemy właśnie przez to, że możemy być tak blisko Pana Jezusa i że tak to wiele znaczy w naszym osobistym życiu i w życiu całej społeczności. Jeszcze przez jeden przykład postaram się, żeby to mocniej w świadomości zapadło, że to jest ogromnie ważne. Widziałem nieraz, przeżywałem też, i kiedy obierano miejsce pod budowę nie tylko kościoła, ale innych też budynków, i inżynierowie mówili: słuchajcie, to miejsce jest niestabilne, nie powinniśmy tutaj stawić, bo się może zawalić. Grunt nie jest odpowiedni, słaby. Ale inni specjaliści mówią: ale nie mamy innego miejsca. Musimy to miejsce wykorzystać i mamy sposób, żeby pokonać te trudności. Zastosujemy taką technikę umacniania gruntu poprzez takie wbijanie palów czy wylewanie takich, i potem na tym umocnionym gruncie wszystko stanie jak należy. Powinniście zapytać, po co nam to opowiadanie jest potrzebne? Otóż przez podobieństwo można by powiedzieć, że dzisiejszy świat, nasza rzeczywistość jest łudząco podobna do takiego niestabilnego gruntu. Ile rzeczy takich, powiedziałbym, nieprzyjaznych człowiekowi się dzieje. I teraz my poprzez tego rodzaju adoracje, tworzenie takich miejsc dyspozycyjnych do tego, aby można było się o każdej porze spotkać z Panem Jezusem twarzą w twarz, sprawiamy, że ten grunt naszego społeczeństwa zaczyna się stabilizować. Tutaj wypraszamy potrzebne moce nie tylko dla nas, nie tylko, ale wypraszamy dla Kościoła Świętego, dla Ojczyzny, dla parafii, dla miasta stołecznego, dla naszych rodzin. I stąd jak ze źródła te moce Boże płyną. Tak jak strumień, który wylewa rzeka, przekracza jakby swoje brzegi i nawadnia tereny, przez które przepływa. To właśnie taki proces, tylko znacznie poważniejszy, duchowy, tutaj się dokonuje. Ale co jest tu podstaw? A właśnie stworzenie takiej możliwości, danie jakby szans nam wszystkim, żebyśmy mogli spotkać się z Panem Jezusem. I zobaczcie, że by tego samego pragnął dzisiejszy patron, święty Mateusz, ewangelista i apostoł. Był celnikiem. Może zdziwicie się, czy dziwicie się, że ilekroć w Ewangeliach czytamy o celnikach, to taką niosą ze sobą negatywną opinię. Wtedy, kiedy relacjonowano wydarzenia zapisane w Ewangelii, czy potem w Dziejach Apostolskich, to Izrael był okupowany przez Rzym i celnicy byli urzędnikami cesarstwa. I cesarstwo manipulowało tymi ludźmi. Wiadomo, że celnicy byli, są i będą zawód potrzebny. Regulacja przepływu środków, pieniędzy, opłat i tak dalej. Ale tam była taka, powiedziałbym, szatańska chytrość. Okupanta nie interesowało, jakimi metodami zbierze ten celnik pieniądze. Byleby konkretną kwotę oddał władzy. Więc było to takie w majestacie prawa otwarcie do wszelkich nadużyć. I dlatego celnicy, nie umiejąc się nieraz pohamować, zasługiwali wtedy na takie, na taką opinię. Ale wracamy do Mateusza. I jemu było źle z tym. I dlatego szukał drogi ocalenia dla siebie. I to, co się zrodziło w jego sercu, zobaczcie, jakie to jest przedziwne wobec Boga. Nikt o tym nie wie. Czuł i wiedział tylko o tym Mateusz, że chciałby się z takiej drogi ewakuować. I Pan Jezus błogosławi takiemu pragnieniu. I nie tylko pozwala mu odnaleźć sens życia i wyjść na prostą, jak mówimy, ale to błogosławieństwo jest zadziwiająco potężne. Jaka jest wielka dobroć Boga. Mateusz pragnął tylko trochę, ale szczerze. A Pan mówi: Mateuszu, zapiszesz w swojej Ewangelii o wszystkim, co uczynił Bóg dla człowieka, że okazał mu swoje miłosierdzie. Taka jest Ewangelia Mateuszowa. Jakby spowite są wszystkie przejawy miłosierdzia Bożego. A dlaczego tak się stało? Bo Mateusz nosił w sobie doświadczenie właśnie Bożego miłosierdzia. Dlatego z taką łatwością i z taką, powiedziałbym, mocą i serdecznością zauważał i pisał dla potomnych, że Bóg jest nie tylko miłością, ale jest miłosierdziem. To zapamiętajmy też z Mateusza. I druga jeszcze sprawa, że kolejna by trzeba powiedzieć. Kiedy Mateusz odczuł, że oto jest szansa wyzwolić się z niewoli grzechu, nie czekał, nie rozważał, nie kalkulował, czy to mi się opłaci, tylko wiele razy jest podkreślone, wstał i poszedł. Ogromna, powiedziałbym, dynamika powrotu na drogę nawrócenia. To tyle Mateusz. Ale chciałbym jeszcze wrócić do pewnego wydarzenia sprzed 35 lat. Otóż ta parafia nie jest mi obojętna. W ogóle nie może być czegoś takiego. Ale jest rok 1988. Prawosławie obchodzi tysiąclecie chrztu Rusi. Jest czerwiec, jak wspomniałem, 1988 roku. Wśród zaproszonych gości jest świętej pamięci ksiądz kardynał Józef Glemb. Ja mu wtedy towarzyszyłem w tym wyjeździe do Moskwy i do Kijowa. Uroczystości trwały cały tydzień. I w Moskwie w czasie spotkania ksiądz prymas otrzymał taką niepozorną, gipsową figurę świętego Włodzimierza. Przywieźliśmy ją ze sobą. I ksiądz prymas w niedługim czasie przybył do waszej wspólnoty. Myślę, że pamiętacie to, przynajmniej niektórzy. I prosił, żeby związać to wydarzenie tysiąclecia chrztu Rusi z historią tej wówczas rodzącej się wspólnoty parafialnej. I tak się to rozpoczęło. Święty Włodzimierz, patron pierwszy, główny, rodzącego się Kościoła na wschodnich terenach, jest patronem waszej parafii. Wspominam to dlatego, a może nie tylko dlatego, żeby wspomnieć, że coś takiego było, ale myślę, że teraz dojrzewa bardzo poważnie sprawa jakiegoś wyjątkowego zobowiązania waszej wspólnoty, jeśli chodzi o jakąś wyjątkową formę zadbania o odrodzenie wiary na wschodzie. Nic nie dzieje się przypadkowo. I dlatego bardzo was proszę, my nie możemy jakby patrzeć na rzeczywistość przez te wydarzenia takie bardzo bieżące i przez przeróżnego rodzaju animozje i tak dalej, ale chrześcijanin powinien patrzeć dalekosiężniej, głębiej, coraz głębiej i dostrzegać każdego człowieka jako dziecko Bożej i właśnie i pytać, czy on jest na drodze Chrystusowej i pomagać Pan Jezus przyszedł na świat, aby nam pomóc w odnalezieniu drogi do Ojca. I nie ma innego ważnego zadania, ważniejszego zadania, jeśli chodzi o wysiłek pasterski, do którego każdy z nas jest zobowiązany, szczególnie przez sakrament bierzmowania, że mamy dbać o zbawienie drugiego człowieka. Jak będziecie czytać list apostoła Pawła do Galatów, to tam umieścił takie niezwykłej wartości zdanie, pouczenie, może napomnienie byśmy nazwali: jedni drugich brzemiona noście, czyli jedni drugim pomagajcie. A gdyby nas ktoś zapytał, w czym mamy pomagać, to nie miejmy wątpliwości. W drodze do zbawienia, w drodze do świętości, żebyśmy mieli ogromną, mocną świadomość, że jesteśmy kimś wyjątkowym, i to nie jest żadne pysznienie się. Człowiek musi mieć świadomość, że przyjąwszy chrzest święty, staje się dzieckiem Bożym, uczniem Chrystusa. I na jego barki Bóg szczególną odpowiedzialność składa, bo kto tyle otrzymał, musi mieć świadomość, że musi również jakby odrobić to. Komu wiele dano, od tego wiele żądać się będzie. I dzisiaj nie potrzeba nam biadać, a to są takie czasy, a to są tacy ludzie, a to się dzieje niedobrego tu, a jeszcze gorszego tam. To nic nie da. Jeśli jest się uczniem Chrystusa, to tylko może nas dopingować do tego, że jeszcze za mało jestem jakby aktywny w tym bojowaniu o świętość świata, o uświęcenie przestrzeni całej, a w tym człowieka. Taka jest, a nie inna rzeczywistość. I już kończąc, znowu wracamy jakby po tej całej naszej pielgrzymce myślowej do tego miejsca. Szczerze powiem wam, kochani, nikt z nas do końca nie umie jakby powiedzieć, ocenić, jak wielkie dobro tu się będzie działo. A taka zwykła sprawa, niewielka kapliczka i wystawiony do adoracji Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie. Niech się dzieją wielkie sprawy. Amen.